kontynuujemy rozmowy, bardzo ciekawe rozmowy niedokończone z dnia wczorajszego, ludzkie życie, a śmierć pnia mózgu i śpiączka. Nasi goście to pan profesor doktor habilitowany nauk medycznych Jan Talar. Witamy ponownie, panie profesorze.
Witam cieszymy bardzo
się.
Serdecznie.
I dziękujemy za gotowość, na ile sił starczy jeszcze być z naszymi słuchaczami, rozmawiać tak. na te tematy, a także ojciec doktor nauk medycznych Jacek Marian Rolkowski, dominikanin. Bardzo serdecznie.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże. No i przechodzimy, myślę, pewnie do telefonów, bo widzę, że już z telefonem są, czekają nasi słuchacze, żeby jeszcze porozmawiać, podzielić się myślami, pytaniami. No i bym powiedział, to co przed północą dało się słyszeć, poważnymi tutaj jednak rozterkami, no i takimi obawami, prawda? Boimy się o, tak trzeba powiedzieć, swoje życie, swoje bezpieczeństwo. Niestety to, co ojciec Jacek Maria mówił, czy też pan profesor. Więc tutaj bardzo wyraźnie trzeba te rzeczy podkreślać, naszą zgodę albo niezgodę i tak dalej, i tak dalej. Mimo wszystko, mimo tego, że jest no wielka taka reklama, bym powiedział, prawda, takie naciski nawet na to, żeby jedną tylko stronę medalu widzieć.
Tak.
Nieuzasadnione.
Problem właśnie polega na tym, że prawie całe społeczeństwo jest systematycznie od lat informowane o jednej stronie zagadnienia, prawda, że no pomagamy ludziom przez dokonywanie przeszczepów, tak jakby one pochodziły z jakiegoś niewiadomego źródła i były jakoś tam dostępne. Wiemy jednak, że z drugiej strony, że po prostu muszą być dawcy. I widzenie jednostronne no, powoduje to, że jak gdyby prawie, że jest taki nacisk, prawda, że no, bez jakiegoś większego zastanowienia każdy powinien się zdeklarować jako dawca. W Polsce istnieje zasada zgody domniemanej, która jest wadliwą zasadą z punktu widzenia prawa, jak ja sądzę, ale sądzą również prawnicy. Tymczasem mało kto wie o tym, że nasze kryteria, zresztą podobne do kryteriów, które są w świecie obowiązujące, tak zwanej śmierci mózgowej, jako kryteria, które pozwalają na pobranie narządów od danej osoby, niejako przepuszczają przypadki ludzi, którzy mogą być efektywnie leczeni, którzy mogą wrócić do pełni zdrowia i sił. Jest oczywiście grupa ludzi, którzy będą cierpieli na jakiś rodzaj inwalidztwa, jakiś stopień, co nie znaczy, że są nieżywi. I jedni i drudzy są osobami żywymi i mają prawo do leczenia. Oczywiście nie wszystkich możemy wyleczyć, część z nich umrze, ale lekarz jest zobowiązany do leczenia wszystkich pacjentów, również z tej kategorii. Kiedyś profesor Talar wyraził się, że to są pacjenci wyklęci przez analogię do żołnierzy wyklętych. I według mnie jest to bardzo celna uwaga. Ci pacjenci, którzy lądują właśnie na oddziałach intensywnej terapii w stanie śpiączki połączonej z bezdechem, są często bardzo szybko traktowani przede wszystkim jako potencjalni dawcy i niejako tracą prawo do normalnego, efektywnego leczenia. Zresztą nasze procedury polskie nie bardzo to w ogóle przewidują. Profesor podkreślał, że stosuje się bardzo duże dawki barbituranów, które utrudniają leczenie. Stosuje się u nas w Polsce też w celu stwierdzenia śmierci pnia mózgu badanie bezdechu, które dodatkowo uszkadza mózg. Zamiast leczenia efektywnego od samego początku, którym powinno być też zapobieganie obrzękowi mózgu, jeśli jest takie niebezpieczeństwo, również kraniotomia czy hipotermia i cały zespół zabiegów, również na przykład walka z gorączką, z podwyższoną temperaturą, podawanie hormonów tarczycy, innych hormonów wzrostu, na przykład leków. Jest to cała strategia już obecnie opracowana i znana w świecie leczenia takich przypadków, kiedy mózg jest uszkodzony i rozwija się obrzęk. Tymczasem w Polsce stosuje się tylko, można powiedzieć, jakiś wstęp do tych zabiegów, wyrównuje się krążenie człowieka, a potem biernie obserwuje się, jak pacjent się pogarsza i oznajmia się rodzinie na przykład, że już nic nie można zrobić i trzeba oddać organy do przeszczepu.
Ja może jeszcze dodam do tego, że warunkiem naprawy sytuacji w służbie zdrowia jest powrót do naturalnych, ludzkich, zgodnych z sumieniem postępowań. Nie może być tak, że pacjent od pierwszej chwili jest traktowany jako natręt, jako nieżyjący, albo przygotowywany do stwierdzenia braku życia. Pacjent, jeżeli przychodzi do przywożony jest do szpitala, czy przychodzi, to po to, żeby jemu pomóc, po to, żeby jego leczyć. I jeżeli ta dewiza będzie przyświecać każdemu lekarzowi, jeżeli będzie przyświecać każdemu pracownikowi służby zdrowia, każdy będzie robił wszystko, żeby na swoim stanowisku, według swoich możliwości, według swojego wykształcenia i doświadczenia pomagał, to problem sam się rozwiąże. A więc musimy wrócić do normalnego ludzkiego traktowania chorego w szpitalach. Jeżeli my możemy tutaj zakazy, nakazy, ale co to da, jeżeli sama postawa pracowników służby zdrowia będzie wrogo nastawiona do chorych.
Pierwsze nie szkodzić, drugie leczyć, prawda?
Jeszcze coś powiem. Spotkałem się coraz częściej z kawałem. Rozmawia dwóch panów, kolegów. Mówi, ty słuchaj, słyszałem, że idziesz do szpitala. No idę. To ty się wyśpi. Bo jak zmrużysz oczy, to nie wiadomo, czy się obudzisz. W kawałach jest dużo mądrości, w kawałach jest dużo prawdy. I niech ten kawał nigdy już nie ma miejsca.
Oczywiście. A my przechodzimy do rozmów z naszymi zacnymi gośćmi. Przypomnę, pan profesor Jan Talar i ojciec doktor nauk medycznych Jacek Marian-Olkowski, dominikanin. I mamy telefon. Bardzo prosimy, Radio Maria, słuchamy. Halo, halo, proszę bardzo.
Halo, halo, doktor Grod z Niemiec.
Witamy serdecznie, panią doktor.
Witamy, panią doktor.
Tak, witam serdecznie. Mogę mówić?
Możemy,
tak,
tylko słuchamy. Prośba jak zawsze o radio, wyciszamy radio w tym momencie.
Tak, dobrze? Tak, wyciszam radio. Szczęść Boże, jestem bardzo szczęśliwa, że wreszcie znowu słyszę profesora Talara i ojca Jacka, jako przypomnę z ojcem Jackiem, z ojcami Dorkowskim od lat już współpracowałam i byłam bardzo szczęśliwa. Bardzośmy dobrze współpracowali, znamy się. Ale ja od razu nawiążę do tego, co ostatnio mówił pan profesor. Tutaj na zachodzie, gdzie ja mieszkam od 71 roku niestety, to te zastraszającej formy przychodzi forma utajonej eutanazji. I w ostatnich tygodniach rozmawiałam, telefonowałam z ojcem Jackiem i w związku z tą audycją chcę do tego nawiązać, że to jest rzecz, która mnie od miesięcy już doprowadza do zupełnej obsesji, żeby znaleźć jakieś kontakty, żeby te sprawy poruszyć też w ojczyźnie, to sprawa tak zwanego pacjenta Verfügung. To znaczy, że to, co zresztą mówił ojciec dyrektor, to namawianie już od wszystkimi możliwymi drogami, za pomocą perswazji, manipulacji, uszczęśliwiania ludzi z podpisywaniem możliwie wcześnie, często już za powiedzmy w czasach szkolnych i u młodzieży, na przykład przy egzaminach na prawo jazdy, żeby zgodzili się na pobranie narządów i ludzie podpisują, ponieważ coraz bardziej boją się więcej cierpienia niż śmierci. I nie wiedzą, co podpisują cerograf na ich życie i wszędzie, przez internet, bo nawet mnie prześladują koledzy, jednego mam tylko lekarza, kolegę, który tego sam dla siebie nie podpisał i jest temu przeciwny, uważają i namawiają wszystkich z dwóch względów, że rzeczywiście mają złudzenia i są niektóre, to są różne formy tego pacjenta Verfügung i naturalnie kto tego w ogóle nie podpisze, to i tak mu pobiorą, a ponieważ narządy w razie potrzeby, jeżeli będzie do tego okazja, a pobiera się narządy i 80-90-latków. Czy się je potem sprzeda, czy nie. Przewóz jednego narządu z moich okolic do Londynu kosztuje samolotem takim, tylko ta taksówka samolotowa 40 tysięcy euro i płacą ludzie za to. To znaczy tylko narząd, tylko transport. I te pacjenty Verfügung jest tak rozpowszechnione i przenosi się też na Polskę, i ludzie nie zdają sobie sprawy, że jeżeli podpisują, zakreślają Także odłączenie płynów odżywienia pozaustrojowego i nawodnienia skazują się na śmierć jeszcze w większym cierpieniu. I o tym właśnie telefonowaliśmy przed kilku tygodniami z ojcem Jackiem, ale też nie znalazł jakiejś dobrej jarny, żeby mi na ten temat poruszyć, że chciałabym z kimś nawiązać kontakty, mam bardzo dużo zebranych materiałów, żeby ludzi uświadamiać. Ja sama w tej chwili mam duszność i dlatego mi trudno mówić. Więc może rzeczywiście przez to niesławne, rozumiem, że pan profesor tego niech pochwala, ale jak ojciec Jacek zwrócił uwagę, jako taka forma przejściowa, aby ludzi powoli uświadamiać, że szkodliwością i wielką jest nieposiadanie tego towarzystwa sprzeciwu, może tam udałoby mi się nawiązać jakieś kontakty i jakoś poruszyć to nieświadomy cyrograf na swoje narządy i na swoje życie i na swoje cierpienie, które ludzie składają już we wczesnych latach.
Już odpowiadają nasi goście. Sprawy. Już nasi goście odpowiadają, ojciec dr Jacek i pan profesor Jan Taler. Bardzo prosimy, jeżeli można.
Pani doktor, ja jestem wojskowym. 32 lata pracowałem w wojsku. I cenię sobie to, że nauczyło mnie solidności, pracowitości, zaangażowania. I uważam, że półśrodki to są najlepsze środki na trwanie. Albo my jednoczasowo powiemy, że tak nie może być. Przecież ja złożyłem apel do organizacji na świecie. Złożyłem apel do społeczeństwa polskiego i światowego. Koniec ze zbrodnią, z działaniem zbrodniczym przeciwko ludzkości. Koniec ze zbrodnią przeciwko zdrowiu i życiu. Przecież te papiery nie mają żadnego podłoża, podkładu udowodnionego, praktycznego. To są wszystko wydumki, wymyślenia służące jednemu celu, żeby pobierać narządy. Czy służba zdrowia jest po to, żeby dyskwalifikować chorych, bo żeby dać komuś narząd, to trzeba kogoś dyskwalifikować. Ale nie ma podstaw do dyskwalifikacji, bo zadaniem lekarza nie jest dyskwalifikowanie, tylko jest ratowanie życia ludzkiego. I ja się w tym upieram.
Tak, dziękujemy. Ojciec doktor.
No, ja generalnie zgadzając się oczywiście z profesorem, to jeśli chodzi o dążenie do jak zmienić sytuację, to wydaje mi się, że jeżeli możemy się zarejestrować w Centralnym Rejestrze Sprzeciwów, to jest to jakiś tam krok w tym kierunku, bo to przecież wynika z tego, że uświadamiamy sobie, że ryzykujemy nawet naszym życiem, jeśli tego nie zrobimy, ponieważ jak na razie sytuacja jest taka, jaka jest w Polsce i pacjent z urazem mózgu i bezdechem, z śpiączką i bezdechem będzie postrzegany od razu prawie jako potencjalny dawca obserwowany jakiś czas i niestety jest zagrożony tym, że jak gdyby to podejście zwycięży, prawda? Podczas gdy można by go naprawdę leczyć i to z dobrym wynikiem. Ale osobną sprawą jest właśnie to, no to jest to, że lekarze mówią, no postępujemy według procedur. Wiadomo, że lekarz w swoim sumieniu powinien leczyć tak, jak najlepiej potrafi, jak wiedza medyczna mu dyktuje, ale jednak mamy jakąś dziwną tendencję, że procedury, które państwo określa, jak gdyby mają wyręczyć lekarza nie tylko z tego, jak ma leczyć, ale również z sumienia, z działania jego własnego sumienia. I jest to coś, co jest rzeczą już niebezpieczną pod każdym względem, ale to wymaga jakiegoś zaangażowania całego społeczeństwa, żeby uświadomić sobie, że musimy coś tutaj zmienić, naprawdę.
Jeszcze myśl, pan profesor?
Tak.
Ma ochotę?
Jest jeszcze jeden kruczek prawny, który ma prawo funkcjonować w tej naszej zwichrowanej, patologicznej sytuacji. Mamy rozmawiać w rodzinach o tym, co należałoby zrobić, jeżeli by się stało coś niedobrego. Tu nie chodzi o prognozowanie nieszczęścia, ale żeby reszta członków rodziny wiedziała, że jeżeli się coś stanie, to każdego z tych członków rodziny trzeba leczyć. I to można traktować jako oświadczenie woli. Oświadczenie woli wydane od na zapas. Mhm. I to oświadczenie woli ma sankcje prawne w postaci właśnie zabronienia pobierania narządów, bo on za życia, będąc świadomym, złożył ustnie oświadczenie woli, bo przecież nikt w rodzinie nie będzie papierków
szukał,
na kominku układał. Ale jeżeli my wiemy, że członek rodziny nie wyraża zgody na pobieranie narządów, to z chwilą po zawiezienia pacjenta do szpitala trzeba iść z oświadczeniem, z podpisami rodziny. Jeżeli to mało, to z adwokatem rodzinnym. Proszę zobaczyć. To jest jeszcze jedno rozwiązanie niesamowicie skuteczne. Jeżeli się składa w kilku egzemplarzach za podpisem, no to niech teraz ktoś coś robi. A więc społeczeństwo ma możliwości obrony przed niewłaściwymi procedurami.
Ja, bo ja już myślę teraz pewnie, jakie będą następne dni, pewnie przyjdzie kilkanaście maili w sprawie tej audycji, bo wiemy, że to lobby jest bardzo aktywne, które pokazuje takimi pięknymi scenami, filmami, jakie to szczęście można oferować innej osobie, dając mu, prawda, tutaj narząd, który uratuje mu życie, ale nikt nie mówi, jakie to jest okupione jakim cierpieniem wcześniejszym, ale może też jakim wielkim kłamstwem, prawda, bo to możemy, bo to jest tak, że tak to jest zmieniana ta świadomość w społeczeństwie, że to wszystko, a przecież można zrobić tak, że jeden kraj bogatszy będzie traktował na przykład uboższy kraj jako dżunglę do polowania na narządy, prawda? Do łapania za parę groszy kosztem życia właśnie innych ludzi, tych właśnie narządów i do tego może dojść.
No niewątpliwie, już tak się w ogóle dzieje. Wiemy o przykładach wręcz kryminalnych z różnych miejsc świata, gdzie ludzie, na przykład więźniowie, na przykład migranci, na przykład ludzie, którzy w jakiś sposób potrzebują gotówki, są wykorzystywani jako źródła narządów, prawda? I oficjalnie jest to piętnowane, jest to nielegalne, natomiast jest jednak praktykowane, prawda? Także jest to potężny problem, bardzo szeroki. W Polsce, jak już mówiliśmy, powinniśmy iść raczej śladem krajów skandynawskich. Jeżeli transplantologia jakiś czas przynajmniej jeszcze ma istnieć, bo wiadomo, że to medycyna idzie w kierunku regeneracji narządów, być może za 10-15 lat zacznie problem mijać w ogóle z tego powodu właśnie, ale tego jeszcze dokładnie nie wiemy. Możemy iść w kierunku krajów skandynawskich, gdzie praktykuje się szeroko przeszczepianie narządów od członków rodzin, czyli przeszczepy rodzinne. I to jest jakieś rozwiązanie zgodne z etyką, prawda? Że nie musimy poświęcać życia jednego człowieka dla ratowania zdrowia raczej niż życia innego człowieka. Bo chciałbym tutaj zwrócić uwagę na to, że przeszczep nerki to nie jest ratowanie życia, a jest to najczęściej robiony przeszczep. Jest to po prostu zmiana sytuacji chorego, sytuacji, kiedy jest dializowany, na sytuacji, kiedy korzysta z przeszczepionej nerki. Przy czym średnia długość życia pacjentów po przeszczepach nerki jest krótsza niż tych, którzy są dializowani. Tak przynajmniej było w Ameryce i w Australii w latach 90. i po roku 2000. To podaje Norm Barber w swojej pracy. Więc to też nie jest tak całkiem prawda, że zawsze chodzi o ratowanie życia. Najczęściej, jeśli chodzi o nerki na przykład, to jest tylko zmiana sytuacji chorego z pewnym narażeniem nawet przy okazji samej operacji, ale również z powodu stosowania leków immunosupresyjnych, na utratę właśnie życia również, bo niestety takie zagrożenia też istnieją. No wiadomo, że wielu chorych decyduje się, uważając, że wyższa jakość życia jest jednak po przeszczepie nerki, jednak nerka może wytrzymać na przykład pierwsza, powiedzmy, 15 lat, a druga już krócej, połowę mniej więcej, potem jeszcze krócej. I kończą się możliwości przeszczepiania. To nie jest tak, że człowiek przeszczepiony jest absolutnie zdrowy i będzie z tym narządem żył do końca życia. To jest nadal człowiek, który wymaga leczenia, bardzo drogich leków immunosupresyjnych, prawda, 60 tysięcy euro na przykład w Niemczech i wyżej. W Polsce jest to, musi być to refundowane, więc to są duże koszty, podczas gdy alternatywne metody istnieją. No, prawda, dobrze robione dializy wcale nie są aż tak tragiczną rzeczą dla chorego.
Tak. Mamy kolejne telefony, rozmawiamy z naszymi gośćmi. Bardzo prosimy, Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Z ogromnym wzruszeniem Krzysztof serdecznie pozdrawia czcigodnego pana profesora, ojca doktora Jacka Norkowskiego, no i oczywiście ojca Janusza, który nie pierwszy raz, chciałbym to podkreślić, asystuje ojcu Norkowskiemu przy tym temacie, bo w przeszłości przecież pamiętamy, że były te audycje zatytułowane Żywe serce w martwym ciele. No dzisiejsza okoliczność jest ogromnie taka znobilitowana obecnością pana profesora Talara Jana, któremu składam ogromny hołd, zaraz wyjaśnię dlaczego.
A ja pozdrawiam pana serdecznie.
Dlatego, że muszę zaświadczyć, panie profesorze, że jestem świadkiem, jak tam przed laty w lutym na tej Via Conciliazione w tym hotelu Globus, z jaką rewerencją pan profesor tam był traktowany pomiędzy tymi specjalistami rangi już światowej, którzy zajmują się tym właśnie zagadnieniem. A to, jak powiedziałem, że składam panu profesorowi hołd, to dlatego, że ten nasz 24-letni Józef Karkocha, którego mam dokumenty od sióstr dominikanek, które się bardzo modliły, i te dokumenty, one idą do kongregacji spraw kanonizacyjnych, z których wynika, że to był wyrok śmierci, kiedy on tam miał potworny wypadek. Ja pana profesora prosiłem i ten chłopak, no, chociaż no niepełnosprawny dzisiaj, ale on jednak żyje. I chcę powiedzieć, że tak, akurat tak się składa dziwnie, że tam w tym domu koło Opoczna, tam dzisiaj jest chmara pielgrzymów, którzy idą z Warszawy na Jasną Górę. I tam oni naprawdę się modlą, modlitwą dziękczynną i cieszą się, że w tym domu ten chłopiec żyje. Ja powiadam, on był skazany na właściwie na śmierć. Tutaj udział pana profesora jest w ogóle poza wszelkim jakimś myśleniem, co się wtedy właśnie wydarzyło. I to chcę gorąco właśnie serdecznie podkreślić. I to, że tak wspaniale ten tandem ojca Jacka Norkowskiego i pana profesora budzi ten klimat tych sumień w kraju. To jest szalenie dzisiaj potrzebne i zagadnienie jest ogromnie takie nośne i ważne, bo przecież my ciągle jesteśmy tacy wystraszeni przed tą strukturą służby zdrowia, a tu nagle tyle entuzjazmu i tyle nadziei. I tyle właśnie, tam ojciec Jacek wspominał o tej antropologicznym sensie tej właśnie sprawy, bo przecież to pomijając, to ja tu chciałbym jednak też to podkreślić, że myśmy nieraz na ten temat z ojcem Jackiem rozmawiali, dopóki żyje serce, dopóki jest miłosierdzie. Wtedy działają sakramenty, które Kościół udziela, które wypłynęły z serca Pana Jezusa. A jak serce wyrwiemy i zaczniemy spekulować i handlować, oczywiście ta osoba nie przestaje być podmiotem miłosierdzia Bożego. Ale jest szalenie trudna sytuacja, dlatego ta walka jest na różnych właśnie frontach, i tym fizycznym, tym medycznym, ale również i tym teologicznym. Dlatego jeszcze raz właśnie ta zachęta gorąca, żebyśmy właśnie poparli ten dzisiejszy wieczór, niech to się na całą ojczyznę i dalej tam roznosi, dlatego że to jest szalenie nośna sprawa i ona powinna mieć ogromne swoje echo. Dlatego, panie profesorze, jeszcze raz, dlatego Karkoche, bardzo panu serdecznie
A ja dziękuję i pozdrawiam.
I tak, i dlatego dziękujemy. Niech pan błogosławi, a siostry dominikanki pana specjalną otoczą jeszcze tutaj na grudku modlitwą, bo właśnie one mają w ręku ten dokument, który pan profesor zmienił jego zupełny kierunek i jednak też, i on będzie służył do procesu beatyfikacyjnego siostry Magdaleny Epstein, o którą one się tam zabiegają, żeby poszła na ołtarze. To tak z wielkiego entuzjazmu też serdecznie gorąco ojca Janusza.
Krzysztofie, dziękuję, a jeszcze pan profesor do pana jedno zdanie.
Dobrze, dziękuję.
Panie Krzysztofie, tak? My tutaj z doktorem Norkowskim do tej pory nie użyliśmy w tym spotkaniu słowa skazywanie. Ale pan ma rację. To jest skazywanie. Mimo, że od ubiegłego roku prezydent podpisał zakaz skazywania.
Na śmierć.
Wobec tego, gdzie my żyjemy.
Gdzie my żyjemy.
Gdzie my żyjemy.
Dziękuję bardzo, panie Krzysztofie. Pozdrawiamy
serdecznie. Dziękujemy
serdecznie.
Niech Pan Bóg błogosławi panu Profesorowi, kochanemu ojcu Jackowi.
Szczęść Boże, zapłać.
Dziękujemy. Właśnie pan Krzysztof to nie miał tutaj pytań, tylko swoje zdanie, swoją refleksję. Ale mam takie jeszcze skojarzenie, bo tutaj panowie jako lekarze, prawda, profesorowie, czyli człowiek, który na przykład jest w stanie takiej śpiączki, a któremu chce się poprawić go życia, prawda, odłączyć go od tego, co to życie podtrzymuje, co mu daje to życie, schodzi z tego świata. Teraz pytanie właśnie w jakiej świadomości, w jakimś bólu, żalu, nie? Pytanie, jakie on ma wtedy sumienie w tym momencie, kiedy ma świadomość, że jego najbliżsi nie reagują albo czynią to nieświadomości, że on musi umierać i jak on przechodzi do wieczności. Czy
no więc to pytanie mi ciągle nie daje spokoju.
W jakimś buncie, czy on nienawiści nawet, prawda?
Tak, dlatego że ci niektórzy z tych chorych mogą mieć wystarczający poziom świadomości, że nie tylko odczuwać ból, ale słyszeć i rozumieć mowę ludzką, co zresztą wykazał niejaki Kot Schubej w Niemczech, takie badania robił za pomocą potencjałów wywołanych, specjalnych, których badał również reakcję na głos i na mowę ludzką i stwierdził, że u znacznego procentu chorych w śpiączce i w stanie wegetatywnym stwierdził po prostu taką reakcję. Więc jest sporo naukowych prac w ogóle już na ten temat. Nie możemy wykluczyć, że znaczny przynajmniej procent istotny może mieć na tyle dużą świadomość, że wie, co się z nimi dzieje. Tak było w przypadku Zachariasza Dunlopa, który wspomina, że wszystko słyszał cały czas. Jak komisja orzekała, że nie żyje i tak dalej.
No bo samobójca, wiadomo, można powiedzieć, jest chory, ale schodzi jakoś pojednany, sam ze sobą przynajmniej.
Tak.
On się zgadza na to, że...
A tutaj, tak, szykowany jest do zabiegu, są środki zwiotczające podane, które powodują, że on się nie może ruszać, ale nie ma obowiązku podać środków nawet znieczulających. Czyli może być poddany operacji, tej ostatniej w swoim życiu, w strasznym bólu. I w jakiej sytuacji jest ten człowiek? Jak on może spokojnie zejść z tego świata w takich warunkach? To jest niewypowiedziany dramat, w pewnym sensie męczeństwo ludzi, nienazwane do dzisiaj tak jasno. Więc to, co ojciec Janusz w tej chwili wspomniał, jest częścią chyba najbardziej dramatyczną tego problemu, bo może rzutować na życie wieczne.
No tak, no bo tam jest... na sądzie, prawda, tym pierwszym jawi się w wielkim buncie, że ja nie chciałem jeszcze umierać, Panie tak. Boże, i pytanie, co jest w jego sercu, czy to jakoś go nie zatrzyma na przykład w karach czyśćcowych dalej i tak dalej.
No nie możemy tego wykluczyć właśnie, więc może z punktu widzenia wiary to jest właściwie chyba najcięższy problem tutaj, prawda, dotyczący życia przyszłego.
Jeżeli mówimy, że większość lekarzy zajmujących się transplantacją to są katolicy, to niech oni się zastanowią, czy nie skazują na męczeństwo. To są męczennicy. Bo ja tak postrzegam. Pobieranie narządów od osób, które w sposób wątpliwy albo wątpliwego prawa są skazywane. W kraju cywilizowanym w XXI wieku mamy skazywanie ludzi. Czy to ktoś wziął pod uwagę? Bo dla większości społeczeństwa, które zostało zmanipulowane, traktuje się, że ci ludzie nie żyją. A to wcale nie jest prawdą. Niech przejrzą w swoich sumieniach i w ich wielkiej nieomylności, czy oni się przypadkiem nie mylą.
I kolejne telefony, które czekają. Bardzo prosimy, Radio Maryja, słuchamy. Proszę bardzo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze. Kto jest z nami?
Nie będę podawał. Ja dzwonię z Małopolski.
Bardzo proszę.
Witam, kłaniam się ojcu prowadzącemu witam szanownych gości.
Witamy serdecznie.
Audycja dzisiejsza po prostu przeraża mnie, osłabia. Nie wiem, co na ten temat powiedzieć. Jestem człowiekiem, który żyje. Po kilkunastoletnim, kilkanaście lat temu miałem przeszczepione serce. Jeżeli sobie dzisiaj na podstawie panu wypowiedzi uzmysłowię, że ktoś został zabity po to, żebym ja mógł żyć, nie wiem, jak ja będę żył dalej. Powrócę tutaj do nauk. Tuż przed moim przeszczepem w 2001 roku, czyli jesienią, dziś jesienią w 2000 roku, ówczesny Ojciec Święty Jan Paweł II pobłogosławił przeszczepu. Miałem wielki dylemat, czy poddawać się tego typu operacji, czy nie. Udała się, żyję. No ale nie, jak ja sobie dzisiaj dam radę, wiedząc o tym, że ktoś stracił życie przeze mnie.
Niech pan nas słucha dalej uważnie. Postaram
Szanowny
się.
Panie, ja panu pomogę w tym. Czy pan uważa się, będąc w wielkiej niewiedzy, że pan zrobił coś złego? Pan nic złego
to znaczy,
nie zrobił.
Ale temu człowiekowi zabrano serce dla mnie.
Ale czy pan wiedział o tym?
To znaczy ja wiedziałem, że komuś będzie zabrane po to, żeby dać mnie.
To jest prawda. To jest prawda.
I bardzo ciekaw jestem, panie profesorze, co by na to pytanie odpowiedział panu obecny ordynator Kliniki Chorób Serca i Naczyń w Krakowie?
Zaprzeczy wszystkiemu.
Pan profesor Sadowski. Jeżeli byłaby możliwość zaprosić tego pana profesora i pana i posłuchać rozmowy między panami, z chęcią bym to zrobił, bo nie dochodzi do mnie, jakoś nie może dotrzeć, nie wiem, jestem zrozgotany, no po prostu ja w tej chwili się już zapominam, bo słucham całą audycję od początku. Słucha tej audycji no bardzo dużo ludzi. Żyje nas po przeszczepie też trochę ludzi. Zostały rodziny po tych ludziach, którzy oddali serce. Wiem tylko o tym, że wyrażali zgodę, bo Klinika Krakowska, rodziny za każdym razem, pomimo tego, że mogli pobrać serce, ale pytali rodzinę, czy po prostu rodzina wyraża zgodę. Rodzina wyrażała, no po prostu ja nie potrafię sobie w tej chwili odpowiedzieć na to pytanie. Jeżeli mogłoby dojść do rozmowy, ja nie będę miał, zresztą w tej chwili no po prostu odchodzę, po prostu nie mam prawidłowego myślenia nawet. Po prostu z chęcią bym kiedyś, jeżeli oczywiście wyraziłby zgodę pan profesor Sadowski, na antenie Radia Maryja porozmawiać z panem profesorem i posłuchać tych argumentów, bo nie wierzę w to, żeby lekarze krakowskiej kliniki świadomie mordowali, wyciągali serce po prostu żyjącym ludziom. Nie wierzę, nigdy nie uwierzę.
I może pan ma rację. Dlatego, że ci lekarze zostali tak nauczeni, zostali tak przekonani, że oni nie dopuszczają takiej możliwości. I jeżeli dzisiaj tu się spotkaliśmy, to nie po to, żeby tych ludzi ganić, bo tych ludzi ktoś nauczył takich postępowań. A my dzisiaj spotkaliśmy się po to, żeby położyć grubą kreskę, tak jak położył premier Mazowiecki. Nie znikajmy, nie oskarżajmy.
Proszę mi, panie profesorze, tego człowieka nie przypominać. I nie dwóch różnych spraw, tamtej grubej kreski z tą grubą kreską. Proszę, bardzo proszę,
dobrze.
Błagam.
Przepraszam, jeżeli uraziłem, ale mnie chodziło o to, że jeżeli zaczniemy robić dochodzenia sprzed lat, to my się nie rozliczymy z teraźniejszością. Naszym zadaniem jest, ażeby nie dopuścić, żeby dalej to się działało.
Z tym tylko, że no nie w ten sposób, panie profesorze. Ze mną, zmarłym słuchaczem, zjadaczem chleba i po prostu żyjącym, że tak powiem, na krechę. Też musiał temu pobłogosławić, bo po prostu nie będę opowiadał, jak ile ja byłem dwa razy w tygodniu na przykład otwierany. Ale to jest inna niższość. Po prostu co człowiek przeżywa. Nie każda operacja to jest otworzyć, wszczepić i zaszyć. A ile do tego jest zaangażowanych ludzi, to jest inna niższość i wiedzy. Wydaje mi się, że tego typu rzeczy to nie są na antenę radia, to są anteny na sympozja naukowe, gdzie po prostu panowie są z jednej strony, z drugiej strony, mają wiedzę, niesamowitą wiedzę na ten temat i po prostu tam porozmawiać sobie i podjąć decyzję.
Dobrze, to
ale pan co?
Panu pomożemy może. Dobrze, to dziękujemy panu za ten telefon, za tą kwestię, która jest rzeczywiście tutaj istotna. No i posłucha pan odpowiedzi, bo tak to będziemy rzeczywiście mieć tutaj sympozjum całonocne.
Ja powiem tak.
No nie sympozjum, jeszcze coś chciałem ojcze powiedzieć, tylko może pan profesor jak będzie mówił, to niech powie, a ja sobie przypomnę, co chciałem powiedzieć.
Dobrze, a ojciec doktor jeszcze chciał teraz zacząć. Ja przerwałem ojcu doktor.
To jeszcze dwa zdania powiem. Najbliższym czasie nie ma możliwości, żeby dojść do porozumienia między zwolennikami pobierania narządów, a przeciwnikami. Bo każdy okopał się w swoim stanowisku i nie chce odpuścić ani centymetra ziemi. Ale jeżeli będą takie rozmowy, to powinna się zmienić świadomość. Powinni zacząć myśleć ludzie, którzy zaangażowani są w określone działania. I jeżeli my tutaj z ojcem Jackiem spotkaliśmy się, to nie po to, żeby wytykać palcem, że Kowalski, Kwiatkowski czy jeszcze inny człowiek zrobił dobrze lub źle. Zrobił, co na tym poziomie wiedzy było prawidłowe. Ale postęp w medycynie nie polega na tym, żeby chwalić działania sprzed 50 lat, tylko trzeba iść do przodu. I to, co powiedziałem, że...
Proszę zauważyć, że byłem przeszczepiony 13 lat temu, a nie 50.
To ja to oczywiście rozumiem, ale mówię o okresie, kiedy wprowadzono konwencję harwardzką. Więc trudno byłoby, żeby pan od 68 roku tak wspaniale funkcjonował, jak pan dzisiaj funkcjonuje. Ale proszę pana, jeżeli dane panu było życie, to proszę go szanować. Bo jeżeli pan będzie tkwił w ciągłym zastanawianiu, to jest problem, którego się nie przedstawia w całokształcie transplantacji. Ale takich osób jest o wiele więcej. I więcej ludzi podziela ten problem, ale się z różnych względów nie opłaca tego naświetlać. Mogą to mówić tylko osoby, które akurat to przeżyły.
Pan się sam rozłączył teraz, ale jakaś inna siła, w każdym razie już nie jest z nami obecny na antenie. Ojcze doktorze?
No, ja wiem, że dla pacjenta jest to bardzo trudne. No, pamiętam na przykład w programie redaktora Pospieszalskiego też był ksiądz po przeszczepie. No, uważam, że no właśnie wobec takich osób jest rzeczywiście trudno w ogóle dyskutować. Ale jedna jest sprawa, że przecież wtedy, gdy jako pacjent oczekiwał na przeszczepienie serca, na pewno...
Chciał.
No, zgodził się na to, ale też czy można powiedzieć, że miał pełną wiedzę na temat tego, jaka jest sytuacja, rzeczywista sytuacja dawcy. Jeśli nie miał, to, a tak możemy przypuścić, to no, nie może się oskarżać o to wszystko, co mu dzisiaj mówiliśmy, bo po prostu no, działamy tylko, w tym zakresie odpowiadamy za nasze czyny, w którym mieliśmy odpowiednią informację. Teraz my mówimy, to co mówimy teraz, też nie po to, żeby na kogoś wrzucać jakieś ciężary, ale chodzi nam o ratowanie tych osób, szczególnie tych, które rokują dobrze, często są to osoby młode, albo przynajmniej w średnim wieku, które można efektywnie ratować. One mają prawo do tego, żeby wiedzieć, że mogą być ratowane i prawo do właściwego leczenia. Tutaj jest jakiś konflikt interesów, można powiedzieć, pomiędzy tymi, kto oczekują na przeszczepy, a tymi, którzy lądują w szpitalach z obrzękiem mózgu, z uszkodzeniem mózgu i są w śpiączce. No, ale to nie jest jedyny dramat w naszym życiu, prawda? Zdarzają się sytuacje, kiedy jest konflikt interesów, ale nie możemy mówić, że wolno nam poświęcić jakąś kategorię ludzi jednak dla innych, prawda? Każdy ma mieć jednakowe prawa, również ci chorzy z uszkodzeniem mózgu.
A może jeszcze będę tak troszkę po stronie pana, który telefonował. Nie wiem, czy panowie się jako lekarze zgodzą, że być może jest jakiś tam procent czy promil przypadków, kiedy są jednoznaczne, że na przykład no, jest taki wypadek, że to serce akurat się nadaje, że niekoniecznie był ktoś pozbawiony życia tak brutalnie, prawda? Są takie możliwości? Pewnie są. Czy teraz zamieszanie robię, pytając?
No, raczej to drugie. Warto zauważyć, że krytyka śmierci mózgowej jako koncepcji w ogóle śmierci człowieka pochodzi nie tylko od tych, którzy mają pewne zastrzeżenia co do pobierania narządów od chorych z uszkodzeniem mózgu, ale również pochodzi od tych, którzy jak najbardziej chcą to robić, a nawet rozszerzić pulę dawców. I oni też mówią, naczelny to jest taki profesor Truk z Harvardu zresztą, gdzie narodziła się koncepcja śmierci mózgowej poprzez ten sławny dokument harvardzki. Na tym samym Harvardzie mówi Truk, że śmierć mózgowa jest fikcją. Mm-hmm. Że to jest nieprawda,
czyli
że
tak, może
żyją.
Mam takie wyobrażenie średniowieczne, a mamy czasy współczesne. Na przykład byłby turniej rycerzy i następuje ścięcie głowy, prawda, mieczem, jeden drugiemu, prawda, ścina i wtedy to serce jest pobierane. To sytuacja jest jasna i czysta, prawda?
No ale w takiej sytuacji nie można pobrać ale serca, ponieważ natychmiast ten człowiek rzeczywiście umrze, krążenie ustanie. To musi być ktoś z bijącym sercem, z dobrym krążeniem, nawet z ustabilizowanym krążeniem.
To tak,
żeby narządy w ogóle się do czegokolwiek nadawały. Właśnie. I na tym cały dramat polega.
Właśnie, bo państwo mają tutaj wyobrażenie. To nie jest tak, że wystarczy tak, w ten sposób.
To nie może być człowiek nawet rzeczywiście świeżo zmarły, bo i tak się nie zdąży pobrać narządów od człowieka, który...
Nie ma warunków do...
Prawda, którym już serce nie bije jakiś czas. To właśnie dlatego...
Po prostu musiał być sztab lekarzy, być na takim turnieju, prawda, i czekać.
No, ale to,
z karetką.
Z lodówką, ze wszystkim. Z helikopterem.
Nawet tam po ścięciu głowy lekami. Już by nic nie zrobili. Ta głowa musi być po prostu też i musi być normalne krążenie.
Dlatego sprawa jest taka trudna i taka właśnie, no, tutaj...
Stąd cała moralna trudność.
Bolesna, tak. Mamy telefon, bardzo prosimy, Radio Maryja. Słuchamy. Proszę bardzo. Szczęść Boże, witamy panią. Kto jest i skąd?
Barbara z Bydgoszczy.
Pani Barbara, proszę.
Mam takie pytanie. Zauważyłam u syna dokument, do którego skłoniła na pewno jego dziewczyna. Taka bohaterka jest. I to młody człowiek, no, zdrowy, który podpisał dokument, godząc się na oddanie narządów kiedyś tam w przyszłości. Czy ja jako matka mogę wyrazić sprzeciw do tego centrum? Czy to musi on sam zrobić osobiście? Ale został namówiony i ma bardzo duży wpływ ta dziewczyna na niego.
No on niestety musi to zrobić on osobiście. No każdy człowiek musi to zrobić. Praktycznie to tak wygląda, że jest na stronach poltransplantu w internecie taka pozycja, centralny rejestr sprzeciwów. Trzeba pobrać formularz, wypełnić go, on jest prosty całkiem, nieskomplikowany, no i wysłać na wskazany adres do Warszawy, ale każdy to musi zrobić, podpisać to, czyli każdy w swoim imieniu musi takie coś zrobić. A jeżeli taką kartę złoży, ma, kartę dawcy, no niestety to jest narażanie się na scenariusz Kamila z Wrocławia, kiedy błyskawicznie dokonywano stwierdzenia śmierci pnia mózgu, w momencie, kiedy jeszcze powinna toczyć się intensywna terapia, taka, jaka już jest znana, walka z obrzękiem mózgu, zastosowanie wszystkich możliwych środków.
W moim odczuciu, proszę pani, zadanie jest bardzo trudne i należy rozpocząć od tego, aby porozmawiać z synem, przedstawić mu realia za i przeciw. Jeżeli ma taką kartkę, to to znaczy, że on pozbawia się wszelkich możliwości ratowania jego życia. Bo wtedy już nie potrzeba ratować jego życia. Dlatego też tylko rozsądna rozmowa. Jeżeli pani kiedyś wpadnie w rękę moja ostatnia książka.
Jaki tytuł?
Śpiączka mózgowa, przypadki kliniczne. To znajdzie tam odpowiedź na swój problem, bo zostały przedstawione jasno sytuacje związane.
Przypadki pacjentów, prawda?
Przypadki pacjentów i całość problemów bioetycznych związanych z tym zagadnieniem. I wtedy ja mogę powiedzieć w ten sposób. Osoby, które przeczytały tę książkę, wiedzą, jakie stanowisko mają przyjąć.
Ja myślę, że państwo czują teraz też siłę tego problemu. Czyli podpisanie takiej deklaracji powoduje, że właściwie piszę jakby wyrok na swoją przyszłość, jeżeli zachoruję poważniej, prawda?
No jeżeli będzie rozwijający się obrzęk mózgu, raczej nie będzie próby rzeczywistego ratowania, niestety. Takiego walki do końca o pacjenta, tylko oczekiwanie na wystąpienie objawów, które pozwalają wysunąć podejrzenie śmierci pnia mózgu, a potem stwierdzenie, prawda?
Czyli ktoś, kto będzie takiego pacjenta badał, już wysyła sygnał, mamy coś, będzie coś, prawda, w najbliższym czasie.
No tak chyba to można niestety określić. No, wydaje się, że w Polsce jest bardzo duża tendencja w tym kierunku, w różnych szpitalach, natomiast właśnie społeczeństwo raczej było, przynajmniej do tej pory, bardzo słabo poinformowane. Na temat tego, jakie to są rzeczywiste problemy medyczne, jakie też są i szanse, które są zaprzepaszczane dla chorych.
No i wtedy taki chory, pan profesor Jan Talar, nie będzie mógł go wyrwać z obręcz śmierci, prawda, z tego stanu, tylko po prostu będzie miał deklarację jasną i koniec.
Tak. Będzie to jest zmniejszenie szans na
pozbawienie
życie, wręcz
szansy.
Pozbawienie w wielu sytuacjach szans na uratowanie życia.
I w tych kategoriach powinniśmy rozmawiać, że to jest pozbawienie się szansy na leczenie, szansy na przeżycie. Jest to wielki zryw młodzieńczy. Każdy młody człowiek jest bardziej wrażliwy na czyjąś krzywdę, na czyjeś nieszczęście niż osoba starsza, która ma w sobie więcej kalkulacji. Ale jest to możliwe tylko, żeby zmienić taką decyzję. To tylko na podstawie ewidentnych dowodów.
Konkretnych przykładów.
Nie ma innego rozwiązania.
Bo to jest swego rodzaju życie za życie, heroizm, ale nie możemy do tego heroizmu w ten sposób, prawda, postępować, że w braku świadomości będzie decyzja taka, a nie inna.
Ale można zapytać, czy twoje życie jest takie marne, żeby z niego rezygnować?
Ale przede wszystkim mówi się tym ludziom, że to jest oddanie, i to jest tak brzmi w tej wręcz taki
po
dokument,
śmierci.
Że to jest oddanie po śmierci.
A podczas to nie
gdy
jest po śmierci.
Śmierć mózgowa nie jest śmiercią człowieka, o tym mówią
to
lekarze,
wczoraj powiedzieli.
Tak,
to nie jest umowa jasna, prawda, czysta.
Tak, jest to umowa myląca, więc można ją powiedzieć od strony prawnej zanegować. Ona jest nieuczciwa w tym względzie po prostu.
Bo to właśnie, gdyby zmienić brzmienie, pozwalam na pobranie moich narządów niezbędnych do życia, nawet w momencie, kiedy będę mógł żyć dalej, prawda? O takie coś, żeby tak
zrobić. Nawet gdy mam na przykład nadal 60% szans na powrót do normalnego zdrowia i normalnej aktywności w moim życiu.
Wtedy by to było...
Wtedy byłoby jasne.
Jasne,
tak.
Określone.
Ja nie chcę nawet tego. O.
No właśnie. Kolejny telefon odbierzmy w tych niełatwych rozmowach. W Radiu Maria, 53 minuty po północy. Bardzo proszę.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, Maria, zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Mówi Andrzej z Czeladzi.
Kłaniam
mam
się.
Kilka podpunktów, bardzo będę konkretyzował, mając jednocześnie prośbę do wszystkich słuchaczy, aby sobie uświadomili, że Radio Maria ma rzeczywiście wiele set tysięczną, czy nie milionową ponad słuchaczy, taką ilość. Więc prosiłbym taką serdeczną prośbę do wszystkich słuchaczy, którzy się dodzwonią, aby konkretyzowali generalnie swoje wypowiedzi. Rozumiem uczucia, rozumiem przeszłości i tak dalej. Niemniej jednak, aby wzięli to do serca sobie. Druga sprawa jest taka. Ja myślę, że ten taki temat generalnie powinien i podobne tematy, które można jednym mianownikiem ująć jako cywilizacja śmierci, która się szerzy również u nas i to niestety z wielkim, no strasznymi skutkami w Polsce, powinna być naświetlana, nagłaśniana co najmniej w Radiu Maryja, jakby gospodarze to wzięli pod uwagę co tydzień, pokazując różne oblicza tej cywilizacji śmierci oczywiście. To jest jedno z oblicz, drugi na przykład takie oblicze to jest panteizm, czyli przebóstwienie przyrody. I jeszcze inne tematy, których no, nie brakuje pod ręką. Trzeci temat to tej pani serdecznie współczuję, bo cierpi z powodu podpisania przez syna tej takiej deklaracji. Niemniej może by ciężko przeczytać młodym ludziom jakąkolwiek książkę, więc może by otworzyła po prostu tą dzisiejszą audycję w jakiejś wolnej chwili i może to by jakoś poskutkowało. I jeszcze no, generalnie serdeczne podziękowania naprawdę za uświadomienie no, nam. Widzę, że jest po prostu niesamowita bierność generalnie społeczna. No i ta cywilizacja to się szerzy od powiedzmy polityków, no niestety w kręgach lekarskich też, a przy braku powiedzmy aktywności, mówiąc właściwie bierności społeczeństwa, no to powiedzmy skutki są jakie są. No i jeszcze ostatnia sprawa, więc doszedłem do wniosku, że ta śmierć pnia mózgu, którą, że tak powiem, z Harvardu, że tak powiem, zaasymilowano, to jest po prostu wytrych. Czy tak to można rozumieć, żeby po prostu pobierać narządy od ludzi, można powiedzieć, którzy jeszcze mogą żyć? Przechodzę na odbiór, dobrze?
Dziękuję, panie
powiedział Andrzej. Przewodniczący komisji.
No tak, dokładnie tak w gruncie rzeczy jest. I wielu lekarzy, którzy tym się zajmują i których pytano wręcz, czy to jest prawda, czy to jest fikcja, ta cała śmierć mózgowa. No taki Schumann na przykład powiedział, tak, to jest fikcja, to jest fikcja. Jest neurologiem, zajmuje się tym zagadnieniem od 20 paru lat. Na początku nawet był zwolennikiem śmierci mózgowej, a gdzieś od połowy lat 90. już przyznaje się do błędu i pisze, że no, to w żaden sposób śmiercią nie jest. Profesor Talar ma swoją stronę internetową. Młodzi ludzie chętnie prawda, surfują po internecie, więc warto tam zajrzeć. No i www. Tu jest jedna z możliwości.
Jaka tam jest adres?
www.jantalar.pl. Jantalar razem.
Patrzę na zegarek, no bo nie chcę być tutaj, jak to się mówi, no bezlitosny, bo wiemy, że cały wczorajszy dzień z podróżą i z audycją był przeznaczony na nasze rozmowy. Teraz jeszcze też po północy tego czasu zabieramy, więc może jeden z ostatnich telefonów.
Tak.
I potem też podsumowanie, bo wiemy, że przed panami gośćmi naszymi jest jeszcze kolejny dzień obowiązku i pracy. Bardzo proszę, jest pani na antenie, kto jest z nami?
Ja chciałam właśnie do tej audycji.
Ale trzeba przyciszyć radio dobrze i pytanie sobie tutaj ułożyć i powiedzieć jeszcze do nas. Halo, proszę bardzo. Szczęść Boże, witamy.
Maria z Świdnicy Śląskiej.
Pani Mario, witamy troszkę głośniej, jeśli można. Mimo.
Maria ze Świdnicy Śląskiej.
Pięknie,
witamy pani.
Panie profesorze, ja chciałam powrócić właśnie do tej, do rozmowy właśnie z tym ciałem takim miękkim. Ja właśnie taką starszą panią, która była chora na astmę, ja tam ją odwiedzałam i pierwszą ją zastałam zmarłą. Ubierałam ją rano, do popołudnia była dalej miękka. Tak jakby była żywa. No i potem kuzyna też chowaliśmy. I kuzyn też był taki miękki, też był chory na astmę, no ale on prawdopodobnie niby zawał dostał. I też w kościółku już mu te paluszki się rozleciały, ja mu tak zaplatałam, a to mu dalej te palce się rozpadały. A teraz w maju chowałam swoją mamusię. I też moja mamusia taka była mięciutka. Ja ją ubrałam i później za 2-3 dni był pogrzeb i przyszliśmy do kościoła, a ona, paluszki się jej rozleciały, je też jej składałam, te paluszki. I taka była mięciutka, jakby żywa. No, na czym, na czym to polega? Czy to medycyna jeszcze nie odkryła? Dlaczego to właśnie to ciało takie jest miękkie?
To wszystko zależy po pierwsze od temperatury zewnętrznej, od temperatury środowiska. Po drugie, że każdy z objawów śmierci, tej naturalnej śmierci, ma swój czas powstania i czas zakończenia. Są to plamy opadowe, są to stężenie pośmiertne, oziębienie. A więc wszystko ma swój czas i na tej podstawie medycy sądowi określają czas zgonu.
Bo przestępstwa nieraz, prawda?
Tak, więc to trzeba traktować w kategoriach patofizjologicznych. Może już nawet w ten sposób nie mówić, ale w kategoriach zmian pośmiertnych, bo to już nie są fizjologii, przepraszam, źle powiedziałem, typu zmian pośmiertnych.
No ustanie stężenia pośmiertnego też może nastąpić.
To jest, tak, prawda? To następuje.
No właśnie.
I to jest dowód, kiedy ta śmierć nastąpiła.
No, zakończyliśmy pytaniem o taki właśnie...
To jest już inne zagadnienie,
a my mówimy ciągle o ważności życia ludzkiego, bo to jest, był to temat ludzkie życie, a śmierć, dnia mózgu i śpiączka. Myślę, że temat niedokończony, jak te rozmowy niedokończone, i to świadczy o tym, że warto rozmawiać i warto się też dowiadywać więcej rzeczy, bo popatrzmy, jak można nieraz ulec tylko jednostronnej, prawda, przedstawieniu tematu. Więc przed tym trzeba się ustrzegać, czego dziękuję gościom, którzy byli z nami jeszcze godzinę po północy. Nie po raz pierwszy pan profesor Jan Talar, tak, i ojciec doktor nauk medycznych, przypomnę, Jacek Maria Norkowski, ojciec doktor, czyli doktor medycyny, a także doktor i teologii razem. Więc takie ciekawe połączenie, prawda, i doktora, który...
I filozofii.
I pan profesor także jest, służył w wojsku, z tego co się mogliśmy dowiedzieć. Czyli stopień też jest.
Pułkownik rezerwy.
Bardzo proszę. Więc ostatnie zdanie, że tak powiem, jeszcze dla tych, którzy są z nami, a tych, którzy już zakończyli ten dzień, no to żegnaliśmy już. Bardzo prosimy, panie profesorze.
Powiem może tak, żeby o czymś dyskutować, to trzeba poznać problem. Jeżeli człowiek gdzieś zdobędzie wiedzę z materiałów, które w sposób świadomy są zniekształcone, to przybiera różne decyzje, które niekoniecznie muszą wskazywać na znamiona prawdy. A więc jedyną szansą dochodzenia do prawdy to jest poznanie tej prawdy. I jeżeli będziemy coraz więcej o tym rozmawiać, jeżeli będziemy studiować materiały niezakłamane, materiały uczciwe, to będzie nam łatwiej żyć, będziemy sobie lepiej radzić, bo okazuje się, że wielu, wielu chorych może żyć, tylko trzeba im po prostu podać ludzką rękę. I jeżeli tak będziemy robić, to żaden z uczestników dzisiejszych rozmów, zresztą bardzo sympatycznych ludzi, nie będzie miał dylematów. Takie jest moje zdanie.
No tak, w pamięci mamy tego pana jednak, prawda?
Tak.
Który nosi czyjeś serce, no i dzisiaj będzie miał ciężką noc, jak mówił.
Ale bo się będzie takie osoby mają często ten problem właściwie przez lata. Niekiedy. To jest całe, też prace nawet naukowe na ten temat powstają.
To nie jest wybuch jednoczasowy.
Tak, ja przypuszczam, że to może też być trochę dłuższy już problem u tego pana. Problem został dostrzeżony właśnie już jakiś czas temu właśnie. Nawet są w Ameryce psychologowie, którzy zajmują się zawodowo tym, żeby pomagać osobom po przeszczepie, zwłaszcza po przeszczepie serca, żeby sobie radzić w tej sytuacji. Ale to też jest troszeczkę odrębne zagadnienie, prawda? Dzisiaj mówiliśmy głównie o tym, jakie szanse ma człowiek z urazem mózgu, który jest pośpiesznie kwalifikowany jako nieżyjący i staje się dawcą, podczas gdy można go z sukcesem leczyć. Pokazaliśmy przykłady chorych, byli obecni w studio, w telewizji Trwam. Jedna osoba, pani Wioletta, która sama była takim przypadkiem, i ojciec chłopca, który co do którego też były takie aluzje, żeby no, być może zgodzić się na pobranie narządów. Profesor Talar ma wiele takich przypadków, opisał je, wiele z tych przypadków również w swojej książce. Kiedyś nazwał tych chorych chorymi wyklętymi, przez analogię do żołnierzy wyklętych. Ja uważam, że to jest bardzo, bardzo trafne określenie. Tak jak niesłusznie wyrzucono poza obręb, na jakiś czas próbowano wyrzucić w każdym razie pamięci narodowej, tych, którzy narodowi chcieli najlepiej jak mogli służyć, którzy złożyli ofiarę życia zaraz po wojnie, w tych strasznie dramatycznych sytuacjach. Tak samo tutaj mamy grupę ludzi, to są przecież nasi bracia i siostry, których z łatwością niejako wyrzuca się poza krąg tych, których uznajemy za swoich braci i sióstr mają, i którzy mają takie prawa jak i my. Oni nagle tracą te prawa, stają się jak gdyby kimś obcym. Nie wolno nam tak czynić. To są też nasi bracia i siostry. Oczywiście przez jakiś czas, przez dłuższy czas nie było tak dokładnie wiadomo jak teraz, jaki jest ich rzeczywisty stan zdrowia i jakie mają szanse. Ale po wielu latach, po tym jak posunęły się do przodu badania, po tym jak znamy choćby dorobek profesora Talara, wiemy jak bardzo efektywna może być pomoc, jaka ona jest, nie musi być bardzo kosztowna, jeśli zaangażujemy rodziny, chory będzie szybko wśród swoich, czy nie będzie bardzo długo nawet w szpitalu, że to jest wszystko możliwe do zrobienia, wykonalne, niekosztowne w gruncie rzeczy i moralnie nas zobowiązujące jako jednak konieczne wyjście, jako konieczny sposób postępowania, więc nie wyłączajmy tych ludzi z nakazu miłości bliźniego jako chrześcijanie, jako wierzący w Chrystusa. Oni są również dziećmi bożymi, tak samo jak my mamy ich kochać i starać się o ich dobro, tak jak o wszystkich innych ludzi.
I chrońmy życie od początku, od poczęcia aż do śmierci, tej tak. Śmierci nie przyspieszajmy. Tak. Prawda?
Ja bym chciał podkreślić wartości, które wynikają z wczorajszego i dzisiejszego spotkania. Że nie rozstajemy się w wielkich rozterkach, rozstajemy się w przekonaniu, że nie ma rzeczy niemożliwych, tylko trzeba o nie walczyć. I tu każdy człowiek, każdy słuchacz, który dowiedział się od nas o tym bardzo poważnym problemie medycznym XXI wieku, będzie już wiedział, że nie można podkładać głowy pod topór. Tylko trzeba podejmować rozsądną, skuteczne działania, ażeby uratować życie ludzkie. Bo każde życie ludzkie ma największą wartość.
Tak jest. Dziękuję bardzo naszym gościom za te godziny spędzone razem z nami. Myślę, że bardzo, bardzo pożytecznie. Pan profesor doktor habilitowany nauk medycznych Jan Talar, ojciec doktor nauk medycznych Jacek Maria Norkowski, dominikanin byli naszymi gośćmi. Dziękuję i życzę dobrego też spoczynku, nocnego odpoczynku po tym dniu pracy pięknym.
Szczęść Boże wszystkim.
Szczęść Boże. Dziękuję bardzo.